gdy Jezus jest Panem. Nie nagrało się tydzień temu. Mieliśmy awarię sprzętu, próbowaliśmy odzyskać to kazanie, ale niestety nie ukaże się na naszej stronie, w archiwum naszym. Ktoś mi powiedział, wygłoś to pastorze dzisiaj jeszcze raz, będzie się nagrywało, a później drugą część. Przecież mamy czas. Przecież mamy czas, nigdzie się nie śpieszymy. Byłoby tego zbyt dużo, nie jestem w stanie tego zrobić. Jezus jest Panem. Ale co dzieje się z naszym życiem, gdy Jezus jest moim Panem? Gdy Jezus jest Panem w moim życiu? Pozwolę sobie przeczytać ten fragment jeszcze raz, bo on jest kluczowym do zrozumienia tego tematu. W Ewangelii Marka w 10 rozdziale przychodzi do Pana Jezusa pewien młody człowiek, choć Ewangelia Marka nie mówi, że był młody, inne Ewangelie mówią, że był młodzieńcem i to młodzieńcem, któremu się powiodło w biznesie. Młodzieńcem, który miał wielkie zasoby materialne, był bogaty. Ale miał pewien problem. W jego życiu nie było spełnienia. On czuł pustkę w swoim sercu. On obawiał się, co będzie z jego wiecznością. Wychował się w Izraelu, był praktykującym Izraelitą. Biblia mówi, że przestrzegał wszystkich przykazań. Przestrzegał wszystkich przykazań Bożych. Wzór do naśladowania. Ale to nie wystarczyło, przestrzeganie przykazań nie wystarczyło, aby mieć pewność zbawienia i pokój w sercu. I to jest ten obraz nowego przymierza, zbawczego dzieła z łaski Jezusa Chrystusa. Że my potrzebujemy czegoś więcej niż uczynki, dobre postępowanie. My potrzebujemy zbawienia, potrzebujemy przeżyć Jezusa, potrzebujemy doświadczyć Jezusa. I przyszedł do Niego i mówi, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziczyć żywot wieczny? A Jezus powiedział, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. I później jest o przykazaniach. I Pan Jezus dalej mówi mu, odpowiadając na to, co on odpowiedział, patrząc z miłością, rzekł mu, jednego ci brak. Idź, sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Inaczej mówiąc, Pan Jezus mówi, pozwól, abym był twoim Panem. Abym był Panem twojego życia. Ale na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał swojego Pana. Albowiem miał swojego Pana, z którym nie chciał się rozstać, którego nie chciał się pozbyć. Bóg nie jest przeciwko majętnościom, zasobności. On nigdy nie był. On chce nam błogosławić i On chce dać nam tyle, ile potrzeba, byśmy mieli, aby także błogosławić innych. Ale Bóg nie chce, aby Bogiem naszym był pieniądz, aby Bogiem była mamona, aby cokolwiek było Panem w naszym życiu. Dla człowieka najlepszym rozwiązaniem jest to, aby Jezus był Panem. Ten młodzieniec znał Chrystusa jako nauczyciela. Mówi, nauczycielu mój, kim jest dla mnie Jezus? Czy jest nauczycielem? Czy jest moim zbawicielem? Czy jest tym, który zaspokaja moje potrzeby? Czy jest tym, który ma mi służyć, gdy potrzebuję pomocy, a więc proszę Go i modlę się, Panie Jezu, pomóż mi? Czy jest moim Panem? To jest różnica. Potrzebujemy Jezusa jako Zbawiciela, potrzebujemy Jezusa jako Nauczyciela, potrzebujemy Jezusa jako Przyjaciela, potrzebujemy Jezusa jako Tego, który zaspokaja nasze potrzeby. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Potrzebujemy Pana, aby nam pomagał, ale Jezus przede wszystkim chce być naszym Panem. Panem naszego życia. Co to oznacza? Że jest władzą ostateczną. Że jest władzą absolutną. Tego ludzie nie chcą przyjąć do swojego serca. Bo człowiek woli być panem swojego życia lub mieć swoich ulubionych panów, którym służy. A jeśli ma oddać to wszystko Jezusowi, buntuje się, odchodzi od Niego i ta rada Jezusa była nie do udźwignięcia w życiu tego biznesmena. O czym powiedziałem w tamtym tygodniu? Pokazaliśmy dwa przykłady. Pierwszy z Ewangelii Marka, kiedy Pan Jezus jest na łodzi, uczniowie płyną i budzą Go, gdy nadszedł sztorm. Nauczycielu, nic się nie obchodzi, że giniemy. I Pan Jezus spojrzał na nich i w tym fragmencie widzimy, że uczniowie jeszcze nie dorośli do tego stanu, aby zaufać Jezusowi jako Panu swojego życia. Pan Jezus obudził się i mówi: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Czego się boicie? Przecież ja jestem Panem. I co zrobił? Zgromił, wyciszył sztorm, aby zobaczyli, że jest Panem. Myślę, że to była wielka lekcja dla uczniów, dla tych wszystkich, którzy byli w łodzi. Ale pokazałem także inny fragment, który mówi o człowieku, który był setnikiem rzymskim. I czytaliśmy z Ewangelii Mateusza, że on przyszedł do Jezusa i mówi tak: Panie, sługa mój leży w domu. Bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Zobaczcie, jak ten ufa Jezusowi i jak on ogłasza go Panem. Zupełnie inaczej. Inny poziom. Nauczycielu, giniemy, ratuj, topimy się. Panie, nie jestem w stanie, żebyś wchodził pod mój dach. Ty jesteś tak wielki, tak potężny. Ale jak powiesz słowo, sługa będzie uzdrowiony. Zobaczcie, ten człowiek, setnik rzymski, nie chodził do zboru zielonoświątkowego, ani do żadnego ewangelicznego zboru. Dzisiaj mamy wielu chrześcijan, w których życiu Jezus nie jest Panem. Przykro mi to stwierdzić. Uznają Go za Zbawiciela, uznają Go za przyjaciela, za drogę, prawdę i życie. Wszystko jest fajnie, okej, ale Jezus ma być Panem, bo kiedy Jezus jest Panem, nie boję się, nie narzekam, nie obawiam się, nie lękam się. Wszystko jest w Jego rękach, wszystką władzę ma w moim życiu, jest władzą absolutną. I ci ludzie swoimi wypowiedziami to wyrażają, czy Jezus jest ich Panem. Czy Jezus jest ich Panem. Co to znaczy Pan? Greckie słowo Kyrios, hebrajskie Adonai. Oznacza, że Bóg jest ukazany jako Pan Panów, jest Bogiem Bogów. To jest najprostsze przetłumaczenie tych dwóch słów. Czytaliśmy psalm 136 z Biblii Warszawsko-Praskiej. Dziękujcie Panu, bo tu są użyte te słowa Adonai. Dziękujcie Panu, bo dobry, bo wieczne jest miłosierdzie Jego. Dziękujcie Bogu wszystkich bogów, bo wieczne jest miłosierdzie Jego. Dziękujcie Panu nad Panami, bo wieczne jest miłosierdzie Jego. W Nowym Testamencie 747 razy jest powiedziane, że jest Panem. 28 razy, że jest Zbawicielem. 747 razy, że jest Panem. I On chce być naszym Panem. I mówiliśmy tydzień temu, co to oznacza, kiedy Jezus jest Panem. I pierwsza płaszczyzna, pierwsze miejsce, pierwsze jakby pole poddania się Jezusowi jest posłuszeństwo Jego Słowu. Mówiliśmy o trzech takich dziedzinach i to są trzy części tego cyklu wykładowego. Posłuszeństwo Jego Słowu. O tym mówiliśmy tydzień temu. To się niestety nie nagrało. Posłuszeństwo Jego Słowu. Ale dzisiaj mówimy o poddaniu się Jego woli. O poddaniu się Jego woli. Powiedziałem kilka rzeczy związanych z tym, co to znaczy, kiedy jesteśmy posłuszni Jego Słowu. Po pierwsze, musimy pamiętać, że On sam jest Słowem. O tym mówiłem, że Słowo było u Boga i Bogiem było to Słowo. I to Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. A więc ludzie, którzy uważają Jezusa Panem swojego życia, z szacunkiem i z posłuszeństwem odnoszą się do Jego Słowa, bo rozumieją, że On sam jest tym Słowem. Ale Słowo Boże jest dla nas czymś najcenniejszym. Słowo Pana jest czymś, co kochamy, czemu jesteśmy posłuszni. I wtedy coś dzieje się z nami. Skrótowo mówię. Po pierwsze, jesteśmy gotowi, aby umrzeć dla swojego ego. A więc ludzie posłuszni Słowu rozumieją, że muszą umrzeć, że nie żyją już oni, ale Chrystus w nich. My ciągle chcemy żyć, my ciągle chcemy decydować, my ciągle chcemy mieć władzę nad życiem, my ciągle chcemy mieć coś do powiedzenia, my ciągle mamy swoje zdanie, my ciągle chcemy rządzić. Ale kiedy Jezus jest moim Panem, to wtedy dzieje się to, co powiedział apostoł Paweł. Lecz wszystko to, tak kiedyś cenne dla mnie, teraz ze względu na Chrystusa zapisuję na straty, zresztą wszystko inne również, w porównaniu z wartością, jaką przedstawia dla mnie możność poznania Jezusa Chrystusa, Pana mego, uważam za stratę. Dla Chrystusa wyzbyłem się dobrowolnie wszystkiego i wszystko przedstawia dla mnie wartość nie większą niż zwykłe śmieci. Cieniem sobie jedynie to, bym mógł pozyskać Chrystusa. To jest człowiek, który umarł dla swojego ego. Po drugie, ktoś, kto jest posłuszny Słowu, jest gotowy, by walczyć z grzechem. By walczyć z grzechem. Co to oznacza? Że pragnę podobać się mojemu Panu. Na czym polega walka z grzechem? Nie, że będę teraz tupał na diabła i wymachiwał pięściami co dnia, aby odegnać jakieś złe emocje, które mnie nachodzą. Nie. Walka z grzechem polega na podobaniu się Panu. Panie, ja z radością, bez jakiejś presji, bez jakiegoś nakazu, niweluję w moim życiu to, co się Tobie nie podoba, co Ciebie zasmuca. I wtedy wszelkie nasze cielesne zachcianki, pożądania, lenistwo, obojętność zaczyna uciekać. Bo ja rozumiem, że Panu się to nie podoba. Spotykałem chrześcijan, którzy narozrabiali w swoim życiu. Pytam się, dlaczego to zrobiliście? Dlaczego tak upadliście? Wiecie, jak mi odpowiedzieli niektórzy? Spotykam ludzi, którzy żyją w jakichś relacjach intymnych, bez ślubu, jeszcze małżeństwo ich istnieje, są ludźmi wierzącymi, chodzą do kościoła, do zboru i mi mówią tak, pastorze, przecież mamy prawo do szczęścia. Czy mamy prawo do szczęścia? Czy mamy prawo, żeby się kochać? Gdzież jest to poddanie? Gdzież jest ta chęć podobania się Panu, którego zasmuca to, co jest grzeszne, brudne, nieczyste? Jakaż to władza Jezusa nad moim życiem? O Panie, Ty jesteś nauczycielem, Ty jesteś, Panie, Zbawicielem. Tak, no super, ale ja będę robił, co chcę. Bo ja mam prawo do szczęścia. Mi się nie podoba, co mówi Twoje Słowo. Mi się nie podoba, że Ty mówisz, że wszeteczeństwo jest grzechem. Mi się nie podoba, że mam nie pożądać kobiety. Mi się nie podoba to, że takie są, Panie, Twoje przesłania. Ja mam prawo do szczęścia, ja mam prawo do zaspokojenia mojej żądzy cielesnej. Ja mam prawo. Ludzie krzyczą, ja mam prawo. Jezus przez to nie jest Panem. Mówiliśmy także o tym, że tacy ludzie, którzy są posłuszni swojemu Panu, są gotowi na poświęcenie, na ofiarność, są do Jego dyspozycji. Ale przejdźmy do naszego tematu dziś. Poddanie się Jego woli. To jest druga postawa. Poddać się Jego woli. Jest to bardzo ciekawe rozważanie. Sam biorę to do swojego życia. Poddać się Jego woli. Być posłuszny Jego Słowu, to już mnie wprowadza do życia w Jego woli. Ale także musimy rozpoznawać, musimy odczytać, jaka jest wola Boża dla mojego życia. Rozpocznę psalmem 40, wersetem 9. Oto psalmista mówi tak. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój. A zakon Twój, czyli powiemy językiem Nowego Testamentu, a słowo Twoje jest we wnętrzu moim. Amen. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, Panie mój. A więc uznając Jezusa Panem, mówię: Panie, chcę czynić Twoją wolę. Wypełnienie woli Bożej oznacza poddanie się panowaniu Jezusa w moim życiu. Czym jest wola? Wola jest mocą, energią wyboru, przejawem chęci. Takie definicje znalazłem. Wola. Moc. Jest tym siła. Jest energią wyboru. A więc decyduję. Dlatego śpiewamy: zdecydowałem iść za Jezusem. Nie wrócę już. Nie wrócę już. Kiedy oddajemy panowanie Jezusowi w naszym życiu, cała nasza moc, którą mamy w sobie, energia wyboru, przejaw chęci jest skupiony na tym, aby wykonać Jego wolę. Aby podporządkować się Jemu. Czym jest nasza wola? Bo taką mamy, naszą ludzką. Nasza wola opiera się na zaspokojeniu własnych pragnień i ambicji. Jest to chodzenie własną drogą daleko od Boga. Nazywa się to samowola. Samowola. Tak ludzie żyją bez Boga w tym świecie. Nigdy nie uznali Bożego autorytetu w swoim życiu. Oni wiedzą, że Bóg jest. Oni nawet szacunkiem się do Pana Boga odniosą. Oni mówią: Bóg jest dobry. O tak, jak trwoga, to do Boga. Ale nie chcą poddać swojej woli Bogu. A więc mówią: samowola. Ja chcę żyć po swojemu. Chcę zaspokajać moje pragnienia, moje ambicje. Chcę chodzić własną drogą. Jezus nie jest Panem ich życia. Niestety. Nie jest Panem ich życia. Gdy ktoś jest moim Panem, jest nade mną, jest suwerenny, wszystko wiedzący, najlepiej może mi pomóc, poddając się Jemu, uznając Jego panowanie, ogłaszam, że On jest Panem mojego życia. To wygląda zupełnie inaczej. Dwie, trzy myśli, bardzo krótko, dotyczące woli Bożej. Po pierwsze, jest suwerenny, z góry ustalony plan dla wszystkiego, co dzieje się we wszechświecie. Niezależne to jest od człowieka i wypełniania się czasów. Bóg to zaplanował. To jest Jego wola. Bez względu na to, jak posunie się do przodu technika, bez względu na to, jakie będą zdobycze wszechświata. Ci naukowcy to są bardzo ciekawi ludzie. Niedawno czytałem, że zaczęli odkrywać, że jest pełno takich galaktyk, gdzie żyją istoty żywe, jak na Ziemi. Że setki, tysiące takich przestworzach miejsc, no oczywiście, że są. Bo są różne okręgi niebiańskie. Zwierzchności i moce tam żyją. Może te ich czujniki już to odbierają. Tak, czytajmy, Biblia o tym mówi, że tam w przestworzach, tam w okręgach niebiańskich jest dużo stworzeń, żyje pełno mocy demonicznych, diabeł i cała jego armia, wszystko to, co oddziałuje na nas, ludzi. My o tym wiemy. Nam nie muszą tego odkrywać. My oczywiście, że o tym wiemy, że tam w tych galaktykach żyją, istnieją różnego rodzaju stworzenia, zrzuceni aniołowie, których Bóg zrzucił z nieba. Biblia nam o tym mówi. No to wszystko jest. I Bóg to wszystko uformował i On ma swój plan dla całego wszechświata. To jest ten z góry ustalony plan dla wszystkiego, co dzieje się w wszechświecie, niezależnie od człowieka oraz czasów. Po drugie, jest wola Boża dla człowieka. Indywidualny plan dla każdego z nas. Bóg ma swój plan dla mojego życia. Bóg ma plan dla każdego z nas. I o tym dziś mówimy. Jest także trzecia, moralna wola, nie podlegająca dyskusji. Jest to wzorzec moralny w formie Bożych przykazań, pragnień Bożych związane z naturą świętości. Bóg uczy nas, jak żyć, postępować, jak się zachowywać. To jest ta moralna wola, z którą nie dyskutujemy. Po prostu Bóg tak chce. O tym dziś też powiem. I co jest piękne w tym wszystkim? Izajasz mówi w 55 rozdziale od 10 do 11. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją rodzajną, iż porasta roślinnością i daje się w ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym ją wysłałem. Halleluja. Bóg jest wierny. Gdy On posyła do naszego życia swoje słowo, objawia nam wolę, to słowo nie wraca pusto. Jeśli go przyjmuje, jeśli się Jemu poddaje, jeśli mówię tak, Panie, niech będzie według Twojego słowa, zaczyna się spełniać to pomyślnie, z czym Bóg je wysłał. Jaki jest tego rezultat? Dalej, 12-13 werset mówi nam: naprawdę ruszycie w drogę z radością i bezpiecznie dojdziecie na miejsce. Góry i wzniesienia cieszyć się będą i wołać wesoło, a wtórować im będą wszystkie drzewa polne. Zamiast cierni wyrosną cypry, a w miejsce pokrzyw całe krzaki mirtu. A wszystko to Panu naszemu na chwałę, znak odwieczny, niczym niezniszczalny. To jest błogosławieństwo, o którym mówi Bóg, parafrazując, obrazowo przekazując nam, co dzieje się z człowiekiem, który jest poddany Panu, który chce czynić Jego wolę. Wypełnienie woli naszego Pana jest gwarancją dobrodziejstw, jakie możemy od Boga otrzymać. On będzie się troszczył o nas. Wypełnianie Jego woli jest rezultatem posłuszeństwa. Jest to poddanie, uszanowanie Jego władzy i zwierzchności w moim życiu. Co za to? Pan Jezus mówi, że jest Panem i On robi wszystko według swojej woli, abyśmy czuli się bezpiecznie i byli szczęśliwi. I to jest piękne. I teraz kilka takich myśli, abyśmy rozumieli, ogólnych myśli, a może także i bardzo specyficznych do naszego życia. Po pierwsze, poddanie się Jego woli jest gwarancją wieczności. Musimy zawsze o tym pamiętać, że gwarancją wieczności jest poddanie się Jego woli. Popatrzcie, Mateusz 7,21. Do Królestwa Niebieskiego wejdzie nie ten, kto mówi Panie, Panie, lecz ten, kto czyni wolę Ojca Niebiańskiego. To jest Boże Słowo. A więc jest podniesiona poprzeczka dla naszego życia. Oddaliśmy życie Bogu, nawróciliśmy się, Pan daje nam gwarancję zbawienia, ale chce, abyśmy czynili wolę Ojca Niebieskiego. A więc nie ten, kto mówi Panie, Panie w kościele na nabożeństwie, ale ten, kto czyni, kto poddaje się. Popatrzmy jeszcze na inny werset. Pierwszy list Jana 2,17. Tymczasem świat przemija wraz ze swoimi pożądliwościami, ten zaś, kto wypełnia wolę Bożą, ostoi się na wieczność. To dwa fragmenty, które mnie utwierdzają w przekonaniu, że gwarancją dla mojej wieczności jest między innymi wypełnianie woli Bożej. Ja muszę wypełnić wolę Pana. Ja muszę uznać Go Panem mojego życia i poddać się Jego woli. Co mówi nam dalej Boże Słowo? Poddanie się Jego woli jest gwarancją relacji. Jest gwarancją relacji naszej z Bogiem. Mateusz 12,50, Biblia Warszawsko-Praska. Ktokolwiek bowiem spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką. A więc Pan Jezus stoi i oto ludzie przychodzą do Niego i mówią: mama Twoja przyszła, bracia Twoi tu są, Twoja rodzina jest na tym miejscu, zajmij się nimi. I Pan Jezus wtedy mówi tak: ktokolwiek spełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem. Mówi o relacjach z ludźmi, którzy spełniają wolę Pana. Drugi fragment. Jan 15,14. Otóż Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli tylko czynicie to, co Wam nakazałem. Musimy te wersety brać do serca. To jest Boże Słowo. A więc, jeśli uznaję Jezusa Panem, nie mogę czynić swojej woli. Nie może być samowoli. Kiedy byłem w wojsku, za samowolkę był kancer, był areszt. Kiedy przeskoczyłem przez płot, uciekając na lewiznę, wpadłem w ręce WSW, zciągnęli mi sznurówki, wypięli pas i zamknęli mnie w areszcie. Samowola. Powiedzieli mi, nie ma samowoli w wojsku. Tu jest regulamin. Tutaj twój oficer jest panem. Kiedy mówi padnij, to padasz. Kiedy mówi biegaj na wysokości lamperii z prędkością światła, to biegasz. Kiedy mówi szorujesz szczoteczką muszlę klozetową, to szorujesz. Już teraz tak nie ma, bo jeszcze im za to płacą, że w wojsku są, jeszcze biorą dobre pieniądze. Kiedyś to tylko na papierosy dawali, jeszcze kazali szorować szczoteczką toalety. Albo cegłówką całe korytarze. Wy jesteście moimi przyjaciółmi. Wy, którzy kochacie moją wolę. Którzy chcecie czynić to, co ja nakazałem. Co jest ustalone z góry. Co jeszcze? Poddanie się Jego woli jest gwarancją świętości. Nie wystarczy wołać świętymi, bądźcie święty, uświęcajcie się, musicie się uświęcać, musicie chodzić do kościoła, musicie się modlić i tak dalej. Gwarancją do wykonania tego dzieła świętości w naszym życiu jest poddanie się Jego woli. Ludzie, którzy poddają się Jego woli, nie muszą ciągle być nauczani na temat świętości. Nie muszą słuchać kazań na temat świętości, bo jeśli wypełniam wolę Pana, jestem uświęcony. Jestem uświęcony. 1 Tesaloniczan 4, 3-9. Otóż Bóg chce, żebyście byli świętymi. To znaczy, żebyście unikali rozpusty. By każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w świętości i czci. Nie jesteśmy jakimiś kukłami, które używa się jak przyrządy z sekshopu. Wybaczcie za to określenie. Ale tak dzisiaj żyją młodzi ludzie. Chłopak ma jedną dziewczynę, potem drugą, potem trzecią zaliczy, czwartą, jak jakiś przyrząd z sekshopu. Kościół musi jawnie wystąpić przeciwko temu. Kościół zna wolę swojego Pana Stwórcy. Kościół wie, że Bóg chce, aby człowiek szanował swoje ciało. Aby kobieta szanowała swoje ciało, mężczyzna dbał o siebie, bo jest Bożą świątynią. Czytamy, aby nie poddawać się pożądliwym namiętnościom, jak to czynią poganie, którzy nie znają Boga. W tych sprawach niech nikt nie dopuszcza się żadnych wykroczeń, ani nie próbuje oszukiwać swojego brata, gdyż powiedziałem wam to już i przestrzegam was z całą stanowczością, że sam Pan wymierzy surową karę za wszystkie takie występki. Oto Słowo Boże. Bóg. A chwała za to, że w drugim miejscu mówi, że On wybaczy, że On oczyści, jeśli przychodzę do Niego. Że jeśli przychodzę i klękam przed Panem, bo dopuściłem się brudu, wszeteczeństwa, nieczystości i wyrzekam się tego i proszę Go o oczyszczenie. Jego święta krew obmywa mnie z wszelkiego grzechu, z wszelkiej nieczystości. Powołał nas bowiem Bóg nie do rozpusty, lecz do świętości. Tak więc to odrzuca to pouczenie, odrzuca nie tylko człowieka, lecz Boga, który jest dawcą Ducha Świętego. Nie mamy prawa tego odrzucić. Bo jeśli odrzucamy takie nauczanie apostoła Pawła, odrzucamy samego Pana Boga. Nie człowieka, ale Boga. Tak więc jesteśmy zobowiązani, aby przyjąć jako wolę Bożą dla naszego życia. Nie muszę wam pisać o potrzebie miłości braterskiej, gdyż przez samego Boga zostaliście pouczeni, jak powinniście miłować jedni drugich. Co jeszcze Biblia nam na ten temat mówi? Pierwszy list Piotra 2, od 15 do 17. Chcę bowiem Bóg, abyście waszymi dobrymi uczynkami zamknęli usta głupocie i nieuctwu ludzkiemu. Niesamowicie mi się ten werset spodobał. Kościół, my, poddani woli Bożej. To tłumaczenie Biblii warszawsko-praskiej jest niesamowite. Chce bowiem Bóg, to jest Jego wola, abyście waszymi uczynkami, waszym życiem, poddaniem się woli swojemu Panu, zamknęli usta głupocie i nieuctwu ludzkiemu. Na konferencji też zacytowałem, jak brzmi jeden werset dotyczący wizji z przypowieści Salomona w Biblii warszawsko-praskiej. W naszej Biblii jest powiedziane, gdzie nie ma objawień, wizji, tam lud się rozpręża. A w Biblii warszawsko-praskiej jest powiedziane tak, gdzie nie ma proroczego objawienia, tam lud dziczeje. Dlatego wczoraj zachęcałem wszystkich ewangelistów, aby mieli duchowe, prorocze objawienie, mieli wizję, aby ten naród nie zdziczał do reszty. Aby ten naród nie zdziczał do reszty. Bo jeśli my, Kościół, nie będziemy mieli wizji, że stadiony, tak jak mówił Bartek, zostaną zapełnione ludźmi, będą tam wielbić Boga i będą tam wielkie konferencje uwielbienia. Jeśli my tego nie będziemy widzieć, że na przykład w Pałacu Kultury, w sali kongresowej będą ludzie wielbić Pana, jeśli nie będziemy mieli tych proroczych objawień, to ten naród zdziczeje do reszty. I my też. I my też. Z załamania i z frustracji, że nic się nie dzieje. Chce bowiem Bóg, abyście waszym życiem, waszym postępowaniem zamknęli usta głupocie i nieuctwu ludzkiemu. Postępujcie tak, jak ludzie naprawdę wolni, jak słudzy Boga, nie jak ci, dla których wolność jest tylko pretekstem do czynienia zła. Posłuchajcie tego tekstu, jak on wymownie brzmi. Szanujcie wszystkich braci, miłujcie Boga, się bójcie, króla czcijcie. Królowi czci nie odmawiajcie. Króla czcijcie, szanujcie. Szanujcie prezydenta. Nie plujmy w telewizor jak cały ten świat. Nie krytykujmy. Nie bądźmy szpecami od polityki, bo żadnej szkoły politycznej nie skończyliśmy. Nie bądźmy fachowcami od władzy, od zarządzania narodem. Siedzi wielu takich fachowców, którzy nie mają pojęcia, co to być u władzy, co to być na stanowisku prezydenta, premiera. Nie mają zielonego pojęcia, jaka to odpowiedzialność, ile wyzwań, ile presji, jaki ciężar. Nie mówię tego po to, aby tu za kimś się wstawiać, absolutnie, ale z respektem, z szacunkiem, w modlitwie będę błogosławił takim ludziom, bo sam bym nic nie zrobił, bym był pionkiem, który by przewrócili. Ale mówić to potrafię. To taka nasza cecha wspaniałych mędrców ludzkich, że my to wiemy wszystko. Jak ja bym był prezydentem, to w tym kraju by wszyscy opływali w złoto. Wszyscy mieliby pracę. Emerytury by były po 10 tysięcy, jak ja bym był prezydentem. Chciałbym to widzieć. Chciałbym to zobaczyć. Szanujcie wszystkich. Braci, miłujcie. Ludzi szanujmy. Szanujmy panią Krysię ze sklepu. Szanujmy sąsiadkę, która z psem wychodzi i czasami stuka nam, bo tam się modlimy i muzyka leci uwielbienia. Błogosławmy ją. Nieprawdaż? Szanujmy prezydenta naszego miasta. Módlmy się o nich. Braci, miłujmy. Całym sercem. Miejmy bojaźń Bożą w sercu. Królowi czci nie odmawiajmy. To jest wolą Bożą. Jeśli to będziemy robić, będziemy zatykać, co będziemy zatykać? Dobrymi naszymi uczynkami, usta, głupocie i nieuctwu. Amen. Wola Boża. Niech się dzieje wola Boża w naszym życiu, Kościele. Niech się dzieje wola Boża. I jeszcze coś na koniec. Poddanie się Jego woli jest gwarancją szczęścia. Jest gwarancją szczęścia. Poddanie się Jego woli. Hebrajczyków 10 od 35 do 36. Nie pozwólcie więc wydrzeć sobie nadziei, dzięki której oczekujecie na wielką zapłatę. Potrzeba wam wytrwałości, bo tylko dzięki niej, poddając się woli Bożej, dostąpicie spełnienia się w was obietnicy Pana. Proszę, oto recepta. Być wytrwałym, cierpliwym, oczekiwać na to, że Pan wypełni to, co obiecał. Poddając się woli Bożej, dostępuje spełnienia się obietnicy. Kiedy pastor Rydzik mówi o powołaniu, pięknie to określił na podstawie swojego świadectwa. Opowiedział nam całe swoje życie. Ja się dowiedziałem rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Na przykład, że zbór w Ustroniu jest najstarszym zborem zielonoświątkowym w Polsce, który powstał w 1910 roku. Nie miałem pojęcia, jak mój teść objął ten zbór. Nigdy o tym nam nie opowiadał. Wczoraj wszystko opowiedział na konferencji. Jak zaczęła się jego służba. Jak od Pana otrzymał. 3 miesiące nosił to w sercu. I nie przyleciał do ustrońskiego zboru. Mówi, ja tu będę pastorem, bo Pan mi powiedział. Wszedł do niego brat okręgowy i mówi, może Michale, byś się zajął zborem ustrońskim, ale Michał taki uduchowiony mówi, będę się o to modlił. Przez miesiąc, ale nie mógł się doczekać do końca tego miesiąca. Bo wiedział, że jest wola Boża i musiał wyczekać na moment, na chwilę, a wtedy pasmo błogosławieństw przychodzi. Poddanie się woli Bożej jest gwarancją do szczęścia. To nie znaczy, że życie jest łatwe, ale życie może być szczęśliwe. To jest różnica. Mieć życie trudne i być nieszczęśliwym i mieć życie trudne i być szczęśliwym. To jest różnica. Nieprawdaż? Bardzo proste. Mieć życie trudne, ciężkie i być przybitym, przygnębionym, nieszczęśliwym, sfrustrowanym, narzekającym, cały czas tylko w takiej goryczy. A być w trudnych sytuacjach, kiedy nie jest łatwo i być szczęśliwym. Bo wiem, że Bóg jest ze mną. Poddaję się Jego woli i wierzę, że dostąpię spełnienia się obietnicy, którą mi dał. Jeszcze jeden werset, pierwszy list Jana 5, od 14 do 15. Ufność zaś, jaką mamy, jaką w nim pokładamy, rodzi się z przekonania, że wysłuchuje on wszystkie nasze prośby, jeśli tylko zgodne są z jego wolą. Halleluja! Jeśli zaś jesteśmy pewni, że wysłuchuje nas, gdy zwracamy się doń z jakąś prośbą, to możemy być również pewni, że uzyskamy to, o co prosiliśmy. Ale znów ten element, jego wola. Jest ważne, aby uznać wolę mojego Pana, swojego Pana. Aby Pan Jezus był Panem, muszę przyjąć Jego wolę do mojego życia. I na koniec, wzór, który nam to pokazuje, wzór doskonały. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza mówi do swoich uczniów. Popatrzcie na te dwa ostatnie wersety. Już kończymy. Ja wiem, że dziś troszkę dłużej. Wytrzymajcie jeszcze 3-4 minuty. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. A więc nasza modlitwa bezustannie powinna brzmieć: bądź wola Twoja, tak jak w niebie, niech będzie tu na ziemi w moim życiu. Bo wtedy Jezus jest Panem. W Ewangelii Łukasza 22 czytam o postawie Jezusa. 39 werset. Wyszedł zaś, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną, a z nim poszli jego uczniowie jego. Gdy zaś przyszedł już na miejsce, powiedział do nich: módlcie się, żebyście nie ulegli pokusie. Wtedy on sam oddalił się od nich na rzut kamienia, upadł na kolana i modlił się, mówiąc, i posłuchajmy tego: Ojcze, jeśli chcesz, weź ode mnie ten kielich, lecz niech nie dzieje się moja wola, ale Twoja wola. Nie moja wola, ale Twoja wola. Lecz niech się dzieje Twoja wola, a nie moja. To jest postawa Chrystusa. Panie, jeśli możesz, to weź ode mnie ten kielich. To brzemię jest ciężkie. To mnie przybija. To mi sprawia ból. Krew leje się z mojego policzka, z mojej skroni, z mojego czoła. Ale Panie, nie moja wola, ale Twoja. Wówczas, i to jest to niesamowite, ukazał się anioł z nieba i umacniał go na duchu. Bo gdy pełnimy wolę Bożą, zawsze będziemy umacniani. Zawsze Pan będzie nas umacniał. Zawsze będziemy posileni. Halleluja! A gdy tak zmagał się z samym sobą, jeszcze usilnie się modlił. Nie narzekał, ale usilnie się modlił. Nie narzekał na swój los, nie mówił, jaka to ciężka wola Boża, ale jeszcze usilnie się modlił. Gdyby ludzie modlili się zamiast mówić i narzekać, to cuda by były na każdym rogu. I na koniec, może was to zaskoczyć, ale czasami nawet to, co dobre chcemy zrobić, nie jest Jego wolą. To jest niesamowite. Biblia nam mówi o tym. Nie mamy już tego narzutniku, to dziś rano, jak wychodziłem do zboru, Pan mi w drodze, już byłem w krawacie, w garniturze, wychodzę i Pan dotknął mojego serca i mówi: nie zawsze to, co dobre robisz, jest moją wolą. To, co wspaniałego robisz, to dobre Twoje intencje. Wspaniałe Twoje intencje nie są czasami moją wolą. I mówisz: ale skąd, ale jak to zrozumieć? Gdzie to znaleźć? I wtedy poszedłem do Dzieł Apostolskich, 16 rozdział. I przyszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził im w głoszeniu Słowa Bożego. Przecież mamy głosić. A Duch Święty mówi: nie. Chcecie dalej przeczytać? Czytajmy dalej. No to poszli do Mizji. Chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. przyszli do Bityni głosić Jezusa, uzdrawiać chorych, czynić dobre rzeczy. Dzisiaj chrześcijanie tak się szwendają z jednego miejsca w drugie, z jednego zboru do drugiego zboru. Tutaj pobędę, zobaczę jak tu jest, a może tu jest lepiej, a może tam jest lepiej. Tak chodzą bezczynnie, nie słuchają Pana, samowola. Nie wiedzą, gdzie mają być. Tu ich zawołają, tam ich poślą, tu im każą, wszędzie lecą. Nie zawsze czynienie tego, co jest dobre, jest wolą Bożą. Bo Pan miał inną wolę dla Pawła. Przyszedł w nocnym widzeniu Macedończyk. Znacie dalej tą historię, tak? I prosi go, mówiąc, przepraw się do Macedonii, pomóż nam, pomóż nam. I choć Paweł miał dobre intencje, choć był w dobrym nastawieniu i miał dobre cele, chciał wykonać pracę w Galicji, chciał być w misji, chciał być w Bitynii, aby tam się ludzie nawracali, Duch Chrystusa zabronił mu, zatrzymał go. Popatrzcie, jakie to jest niesamowite. Czynić Jego wolę. To, co mówił brat Michał wczoraj, że kiedy mam moje powołanie i wiem, do czego mnie Bóg powołał, przychodzi namaszczenie i jestem spełniony. Nie jestem rozdarty, nie jestem przybity, nie męczę się. Mówi, pastorzy, którzy są wypaleni, co to jest wypalenie, mówi? Co to jest wypalenie? Mówi, skąd byście to wzięli, wypaleni? I kiedy Pan bezustannie nas umacnia, dzisiaj pastorzy siedzą wypaleni, bo może nie robili tego, do czego ich Bóg chciał powołać. Robili to o własnych siłach i zgorzeli, po prostu wypalili się, zniszczyli. Bo nie wystarczy tylko chcieć być pastorem, czy ewangelistą, czy sługą pańskim. Trzeba mieć do tego powołanie i trzeba mieć od Boga namaszczenie. A kiedy to jest, to Pan dodaje siły. Pastor dzisiaj mówi, popatrzcie, mówię, często mówi w swoim zborze na mnie mokosy, jeszcze przeskoczę was nie raz, a już mam prawie 70. Kiedy się jest w woli Bożej. Nieprawdaż? Czynić wolę Bożą. Powstańmy. Brat Edmund idzie już do pracy. Jak Bóg mu błogosławi, czyń wolę Pańską. Drogi bracie, pomódlmy się. Wznieśmy nasze ręce. Niech to będzie jedna modlitwa. Niech to będzie wyznanie. Jezus jest moim Panem. I dzisiaj pomódlmy się. Panie, chcę czynić Twoją wolę. Chcę być poddany Tobie. Chcę być posłuszny Twojemu Słowu i chcę czynić wolę Twoją. Panie, pomóż mi w tym. Panie, pomóż mi odkryć wolę. Pomóż mi poznać Twoją wolę. Odnośnie mnie osobiście, mojego życia, powołania, wszystkiego, co mam zrobić i co robić będę. Chcemy się o to pomodlić. Wznieśmy nasze ręce. Panie, dziękuję Ci, że jesteś Panem naszego życia. Panie, ja ogłaszam, Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem. Jesteś moim Panem. Nie tylko jesteś moim przyjacielem, nie jesteś tylko moim Zbawicielem, nie jesteś tylko Chrzcicielem w Duchu Świętym, nie jesteś tylko drogą, prawdą i życiem, nie jesteś tylko odpowiedzią na moje potrzeby, ale jesteś moim Panem. Ogłaszam Ciebie Panem mojego życia. Panie, dziękuję Ci za to, że mogę być Ci posłuszny i uczyć się tego posłuszeństwa. Ale także, Panie, pragnę wypełniać Twoją wolę. Pomóż się o to teraz. Powiedz, Panie, pomóż mi wypełniać Twoją wolę. Pomóż mi być w miejscu, w którym Ty chcesz, abym był. Pomóż mi robić to, co Ty chcesz, abym robił. Pomóż mi, Panie, być posłusznym Twojej woli. To uczyni Jezusa Panem w Twoim życiu. Pan będzie się cieszył, że Jego dzieci chcą wykonywać Jego wolę. Pomóż się o to krótko teraz. Każdy indywidualnie. Niech zawoła do Boga. Niech o to się pomodli. Niech o to poprosi. Panie, chcemy jako Kościół uczynić Twoją wolę. Panie, poddajemy się Twojej woli. Panie, chcemy być posłuszni Tobie. Panie, chcemy Ci służyć. Chcemy Ci służyć całym sercem. Chcemy się Tobie podobać. Oto jesteśmy, Panie, Twoje dzieci. Każdy z nas chce Tobie służyć. Chce poddać się woli Twojej. Pomóż nam w tym, Duchu Święty. Pomóż nam w tym, Duchu Święty. W tym tygodniu działaj, Panie, w naszym życiu. Prowadź nas. Objawiaj nam Twoją wolę, Panie. Objawiaj moim braciom, moim siostrom, tym, którzy się o to modlą, aby poznać wolę Bożą odnośnie swojego życia. Objawiaj to, Panie. Objawiaj nam to, Panie. Bo to jest dla nas najważniejsze. Panie, być Ci posłusznym, bo jesteś Panem naszego życia. Halleluja. Halleluja. Żegnając się, powiedz komuś, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem mojego życia. Jezus jest Panem Twojego życia. A kto jeszcze nie przyjął Jezusa jako swojego Pana, przyjmijcie Go do swojego życia. Oddajcie Mu swoje serce i uznajcie Go Panem swojego życia. z radością. Hallelujah. Hallelujah.